Tu Wieczorynka Naukomanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o przestrzeni, która nas otacza, jej właściwościach, które, wydaje się, że przestrzeń jest pojęciem bardzo prostym, ale jak się jej zaczynamy przyglądać, to proste szybko przestaje być i pojawia się bardzo wiele problemów. Tak jak wspomniałem wcześniej, Albert Einstein, formułując czy wyprowadzając równania swojej szczególnej teorii względności, przyjął dwa postulaty, mianowicie taki, że prędkość światła w próżni jest stała, niezależna od wyboru układu odniesienia i że wszystkie układy inercjalne są równoprawne. Czyli nie ma czegoś takiego, że przestrzeń jest absolutna, bo względnego ruchu układów inercjalnych wykryć nie sposób. No bo w jaki sposób? Światło w każdym układzie inercjalnym, niezależnie jakby się poruszał, to prędkość światła zawsze będzie taka sama. Nie ma czegoś takiego, że w jednym układzie światło porusza się wolniej, w innym szybciej. To, co prowadzi nas do absurdalnego spostrzeżenia, że nawet jeżeli poruszamy się na wprost promienia światła, czyli mamy dwóch obserwatorów, jeden wysyła promień światła, a drugi prędkość tego promienia światła mierzy, to i jeden, i drugi zmierzy tą samą prędkość światła. Dziwne. Więc względnego ruchu układów inercjalnych w ten sposób wykryć nie sposób, ale możemy wykryć przyspieszenie, bo okazuje się, że przyspieszenie jest prawdopodobnie absolutne, a w związku z tym jest również przyspieszenie jest liczone względem pewnej przestrzeni absolutnej prawdopodobnie. I tutaj przywołam jeszcze jedno doświadczenie. Wyobraźmy sobie doświadczenie myślowe, ale dosyć proste do wyobrażenia. Mamy wodę w wiadrze. Ciecz, może ciecz. Nie wodę, tylko ciecz. Bo chciałbym założyć dodatkowo, że ta ciecz ma ekstremalnie małą lepkość. Najlepiej by było, jakby lepkość była zerowa, ale to by oznaczało, że to jest ciecz nadciekła i że w takim otwartym wiadrze utrzymać jej się nie da, bo ona zacznie po ściankach wypływać. Więc dla potrzeb mojego eksperymentu myślowego załóżmy, że ciecz w wiadrze ma bardzo małą, aczkolwiek nie zerową lepkość. Natomiast na tyle małą, że jeżeli zaczniemy wiaderkiem kręcić, to ciecz nie będzie się poruszać. Kręcimy samym wiaderkiem. W związku z tym ciecz w tym wiadrze pozostanie nieruchoma. Jej tafla będzie płaska. W przybliżeniu płaska oczywiście, bo możemy przyjąć na niewielkim obszarze wokół, w niewielkim obszarze w danym miejscu, że pole grawitacyjne jest jednorodne. No to dobrze, no to teraz zamieńmy. To teraz ciecz wprowadźmy w ruch obrotowy, w jakikolwiek sposób, nie wiem, zakręćmy łyżką czy cokolwiek jakimś. Natomiast wiadro niech będzie nieruchome. Efekt jest ten sam. Wiadro wiruje względem cieczy, ciecz wiruje względem wiadra, więc w gruncie rzeczy powiedziałem już wcześniej, że ruch jest względny, więc czy ja się poruszam w stronę drzwi, czy drzwi się poruszają w moją stronę, to są dwie strony tego samego medalu na dobrą sprawę. No ale tu ewidentnie efekt jest inny. No bo jeżeli ciecz wiruje, to jego powierzchnia staje się wklęsła. Więc jest możliwe rozróżnienie tego, które z ciał wiruje względem którego. Czy to wiadro wiruje względem wody, czy woda wiruje względem wiadra. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że podczas wirowania ujawniają nam się siły bezwładności. W tym przypadku akurat siła odśrodkowa, która z punktu widzenia oczywiście wirującej wody, która powoduje, że ta tafla się nam odkształca. I to nas z kolei prowadzi do bardzo ciekawych spostrzeżeń i wniosków dalszych. Mianowicie, zgodnie z zasadą Macha, własności inercjalne ciał pochodzą z oddziaływania z resztą wszechświata. W tym momencie możemy sobie właściwie już powoli zmierzać w stronę ogólnej teorii względności, bo Albert Einstein sformułował szczególną teorię względności dla przypadku takiego, kiedy mamy ciała poruszające się z dużymi prędkościami, ale wyjął z tego oddziaływanie grawitacyjne. Tam nie ma grawitacji, tam jest tylko ruch względny w przestrzeni, w czasoprzestrzeni, którego wynikają określone konsekwencje. Ja o tych konsekwencjach nie mówię, skupiam się na razie tylko na dzisiaj, skupiam się tylko i wyłącznie na przestrzeni. Ale później postanowił jeszcze, Einstein postanowił jeszcze tą teorię swoją rozszerzyć o grawitację. No i w ten sposób powstała ogólna teoria względności. W ogólnej teorii względności znowu wychodzimy z takiego bardzo, bardzo prostej obserwacji, mianowicie, że masa grawitacyjna i masa inercjalna ciał są w granicach naszych możliwości pomiarowych obecnych, są identyczne. Nie wiemy tego ze stuprocentową pewnością. Dzisiejsze możliwości pomiarowe pokazują, że nawet jeżeli te dwie masy się różnią, to jest to różnica mniejsza niż 10 do minus 12. Względna różnica jest poniżej 10 do minus 12, co jest absolutnie niespotykaną dokładnością pomiarową. Masa inercjalna, czyli masa związana z tym, jak ciało stawia opór, kiedy porusza się z przyspieszeniem, i masa grawitacyjna, czyli w jaki sposób ciało jest przyciągane, kiedy znajduje się w polu grawitacyjnym innego ciała. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy jesteśmy teraz, tak jak do Was mówię, siedzę sobie w pokoju na krześle, przyciąga mnie siła grawitacji, ale ten sam efekt bym uzyskał, gdybym był w rakiecie, w jakimś odległym w końcu wszechświata, gdzie nie ma żadnych sił grawitacji, ale gdyby rakieta poruszała się z przyspieszeniem takim samym jak przyspieszenie grawitacyjne Ziemi, czyli około 10 metrów na sekundę kwadrat. Efekt dla mnie byłby taki sam. Też byłbym wciskany w fotel. No i to nas prowadzi, Alberta Einsteina zaprowadziło do pewnego nieoczywistego spostrzeżenia, mianowicie, że jeżeli mamy ciała w polu grawitacyjnym, taka przestrzeń z uwzględnieniem pola grawitacyjnego, no to mogą w takich polach grawitacyjnych istnieć tylko układy nieinercjalne. Ale z drugiej strony ciała spadające swobodnie mogą być traktowane jako układy inercjalne w polu grawitacyjnym. No bo wyobraźcie sobie, co się stanie, kiedy ciało spada swobodnie. Jesteście w windzie. W ręku trzymacie, na dłoni położycie sobie monetę i nagle winda zaczyna spadać swobodnie. Linia się zrywała, zaczynacie spadać swobodnie. Okazuje się, że nacisk monety na dłoń maleje do zera. Moneta spoczywa względem Was, nie porusza się. Natomiast my wiemy, że spadamy, poruszamy się z przyspieszeniem. Jesteśmy układem nieinercjalnym, poruszającym się swobodnie w polu grawitacyjnym, ale względem nas moneta się nie porusza, czyli są spełnione warunki pierwszej zasady dynamiki. Jeżeli siła wypadkowa działająca na ciało jest zero, no to ciało porusza się ruchem jednostajnym, czyli w szczególności spoczywa. Względem nas moneta spoczywa. Tak jak widzicie, jest tu duża trudność w związku z tym, a to jest dopiero początek góry, to jest wierzchołek góry lodowej, jak to jest z tymi układami. Podsumowując, tego typu rozważania doprowadziły Einsteina i późniejszych teoretyków do sformułowania ogólnej teorii względności, w której, jak się okazuje, obecność masy powoduje, że przestrzeń ulega zakrzywieniu, że w pustej przestrzeni, w idealnej próżni przestrzeń jest płaska, czyli linie światła, światło rozchodzi się wzdłuż linii prostych. Natomiast jeżeli tylko w takiej przestrzeni pojawi się masa, no to powoduje to powstanie, taka przestrzeń ulega zagięciu. No i teraz to zagięcie jest tym większe, im większa jest masa powodująca to zagięcie, w związku z tym światło nie porusza się już wówczas po liniach prostych, aczkolwiek z jego punktu widzenia ono porusza się po liniach prostych, tylko że te linie proste prowadzą w zakrzywionej czasoprzestrzeni. O, to tyle, jeżeli chodzi o takie bardzo elementarne rzeczy dotyczące przestrzeni. Pora już się żegnać. Ja zapraszam, zachęcam do pozostania z nami do wysłuchania tego, co mamy do zaproponowania na resztę wieczoru sobotniego. Spędźcie sobotni wieczór z radiem UWM FM, nie pożałujecie. I jeszcze raz wszystkim maturzystom życzymy powodzenia, połamania piór i zapraszamy na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Miejsce, w którym na pewno będziecie mogli swoje pasje zrealizować i nauczyć się bardzo, bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Do usłyszenia, kłaniam się nisko, Sławek Kulesza, do za 2 tygodnie.